Bardzo dziękuję. To były wystąpienia dotyczące przede wszystkim prewencji antykorupcyjnej. A teraz bardzo poproszę pana doktora Jana Winczorka o to, żeby przedstawił wyniki swojej analizy socjologiczno-prawnej, która dotyczy ścigania przestępczości korupcyjnej w świetle badań dostępnych publicznie. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja muszę sobie najpierw poradzić z slajdami moimi, tak? O, udało się. Więc tytuł się wyświetla, tak? Tematem mojego wystąpienia jest ściganie przestępczości korupcyjnej w świetle danych urzędowych. Ale Państwo pozwolą, że zanim ja przejdę do prezentacji wyników tej analizy, ja powiem, w jaki sposób i z jakim podejściem do tego zagadnienia to zagadnienie starałem się analizować. Ja nie chcę się ubiegać o miano znawcy korupcji, ani nawet kogoś, kto jest szczególnie kompetentny w dziedzinie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Tak, ja się zajmuję badaniem prawa jako zjawiska społecznego i uznałem, że kiedy poproszono mnie o przygotowanie takiej analizy, że to byłby dobre, że tak powiem, ćwiczenie z tej dziedziny. To znaczy, wydaje mi się, że na tyle, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat mówiono o problematyce korupcji, o ściganiu korupcji przez organy wymiaru sprawiedliwości. Tak wiele zmian prawnych dokonano, że warto zobaczyć, czy i w jaki sposób te wszystkie zmiany wymierne rezultaty przynoszą. Więc ja to traktuję jako, można powiedzieć, szczególny przypadek ogólniejszego problemu, jakim jest społeczne działanie prawa, czy funkcjonowanie prawa jako instytucji społecznej. Kilka jeszcze słów tytułem wstępu. Wyjaśnię może, co rozumiem przez pojęcie przestępczości korupcyjnej. Tak, są to te czyny, które są tutaj wymienione, czyli z artykułów, które zostały wymienione, czyli korupcja bierna, czynna, tak, czyli łapownictwo i przekupstwo, płatna protekcja, nadużycie uprawnień, korupcja wyborcza, gospodarcza i sportowa. Tak, artykuł 296b został w międzyczasie jeszcze uchylony, jak wiadomo. Tak, to co Państwu pokażę, dotyczy tylko stanu do końca zeszłego roku, więc ona, te dane obejmują w większości artykuł 296b, a nie artykuł 40 ustawy o sporcie. Tak, jak powiedziałem, opierałem się tutaj na danych urzędowych, czyli danych, które były publikowane przez rozmaite organy zajmujące się ściganiem przestępczości korupcyjnej. Tych źródeł jest wiele i zbyt wiele, żeby je wymienić tutaj na tym slajdzie, żeby Państwu o tym dokładnie opowiadać. No moje ogólne wrażenie po zebraniu tych danych jest takie, że zajmowanie się danymi urzędowymi w Polsce nie jest łatwe. Te dane nigdzie nie istnieją w formie, że tak powiem, zebranej. Tak, zajęło mi to wiele czasu, żeby je zebrać. One też są zbierane przy użyciu różnych metodologii na różne sposoby, co też jest problemem. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że to jest no, coś w rodzaju chodzenia po polu minowym, dlatego trzeba bardzo uważać, jakimi kategoriami posługują się poszczególne organy, żeby takie dane zbierać. Mi się, jak się przygotowując do tej prezentacji, stwierdziłem, nie udało w jednym miejscu takiej miny ominąć. Zaraz Państwu to pokażę. W każdym razie posługiwałem się danymi, które są publicznie dostępne tak czy owak. Jedyne dane, jakie uzyskałem, które zostały, że tak powiem, wygenerowane na moją prośbę, to są dane z Departamentu Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. I z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom tej instytucji. Pozostałe są dostępne także publicznie. Ja myślę, że Państwo świetnie zdają sobie z tego sprawę, że dane urzędowe nie dają wiedzy na temat ścigania korupcji, nie dają wiedzy na temat zjawisk korupcyjnych, prawda? Istnieje taki problem jak ciemna liczba, istnieją też inne powody, dla których te informacje, które w danych urzędowych, w statystykach urzędowych są zawarte, mogą być mówiąc delikatnie, nie do końca zgodne z rzeczywistością. Tak? One mogą się z różnych powodów, nie chcę sugerować, że one są fałszowane, ale są różne powody metodologiczne i organizacyjne, które to powodują. Uważam też, że te dane nie dają dobrej wiedzy o działalności samych podmiotów, które je wytwarzają, więc to, co zaraz powiem, jest zastrzeżeniem, że nie do końca, że tak powiem, uważam, że można oceniać policję na podstawie danych statystycznych, które sama policja wytworzyła, ani też nie do końca jestem przekonany, że można oceniać działalność sądów po danych statystycznych, które same sądy wytworzyły. Natomiast jeżeli można jakieś wnioski na podstawie danych urzędowych wysnuwać, i to staram się zrobić, no to przede wszystkim w ten sposób, że się porównuje dane pochodzące od różnych podmiotów i przez różne podmioty wyprodukowane. W ten sposób można jakąś minimalną triangulację uzyskać. Mówię to wszystko Państwu także po to, żebyście Państwo mieli świadomość, że ja nie roszczę sobie, wyciągając wnioski na podstawie tych danych, jakiegoś prawa do ostatecznej diagnozy. Tak, to są wszystko wnioski, które ktoś, kto starał się to robić w sposób, powiedzmy, nieuprzedzony i możliwie obiektywny, mógł wyciągnąć na podstawie danych urzędowych, ale nie posługując się jakąś dodatkową wiedzą, ani nie zawierzając do końca trafności tych danych. To, co Państwo widzą na tym slajdzie, to jest ogólne przedstawienie danych, które można zebrać. Zależało mi na tym, żeby były to dane w długich szeregach czasowych. Tutaj udało mi się zebrać dane od roku 92 do 2010. Tak, trzy szeregi statystyczne są prawie pełne. Tak, jeden jest od 2002 roku. Tak, i widzą Państwo tutaj wykres pokazujący liczbę czynów stwierdzonych, liczbę wszczętych postępowań przez policję, liczbę osób podejrzanych według danych policyjnych, a dokładnie według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tą linią kropkowaną jest zaznaczona liczba podejrzanych według danych, które opublikowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. One się różnią. Przyczyn, dla których one się różnią, nie potrafię z łatwością stwierdzić. Być może są tu jakieś różnice metodologiczne. W raporcie drukowanym, który Państwo mają, są uwzględnione jedynie dane CBA, więc ten spadek, który tam Państwo zobaczą, jest być może jakimś problemem statystycznym. No i wreszcie w kolorze żółtym Państwo widzą dane o liczbie skazań. No i wydaje mi się, że można tutaj dwa ciekawe zjawiska zaobserwować na tak prostym wykresie. Po pierwsze, widać, że od mniej więcej roku 2002 miał miejsce bardzo gwałtowny wzrost we wszystkich tych kategoriach statystycznych. Tak? To czyny niedozwolone, rejestrowane przez policję od roku 2002 do 2012 wzrosły ponad pięciokrotnie. Czyli jest to bardzo znaczny wzrost. I to ten wzrost ma miejsce w przypadku wszystkich rejestrowanych kategorii, ale proszę zauważyć, że od mniej więcej 2005-2006 roku nie zachodzi bezpośrednia korelacja między liczbą czynów stwierdzonych, a liczbą wszczętych postępowań, liczbą osób podejrzanych i liczbą skazań. Te trzy ostatnie kategorie, można powiedzieć, mówiąc językiem statystycznym, weszły w trend boczny, tak? Znaczy nastąpiła stabilizacja na dotychczasowym poziomie. Tak, to jest interesujące, bo na taką prostą logikę można byłoby przypuszczać, że im więcej czynów się stwierdzi, tym więcej osób się skaże, prawda? I odwrotnie, tak? Im mniej czynów jest stwierdzonych, tym mniej powinno być skazań. Więc jedno powinno być jakąś liniową funkcją drugiego. I w przypadku większości przestępstw tak w istocie jest. Tutaj od 2005 roku obserwujemy taką, można powiedzieć, anomalię. Ten slajd to należałoby zapytać tego, kto przygotowuje statystykę policyjną, tak? Ja się posługuję danymi, które zastałem, tak? Ja tych danych nie zebrałem, tylko je, że tak powiem, odebrałem, tak? Więc jest to coś, co się pojawia w raportach policyjnych, co jest agregowane przez system Temida. Więc
to jest przed prokuratorem.
Tak, to są dane policyjne. I teraz
poziom podejrzanych jest znacznie niższy.
To są skazania.
To są skazania.
Czy
nie, ale
Pomarańczowy. Znaczy, jeżeli chodzi o skazania i podejrzanych, ja rozumiem to tak, że to są, że tak powiem brzydko, osobo podejrzani, czyno podejrzani i czyno skazania. Tak? Czyli gdybym popełnił dwa czyny zabronione i został dwa razy skazany, to byłbym w tej statystyce uwzględniony dwa razy. Czyli to nie są osoby, tylko czyno osoby. Na tym wykresie widzą Państwo, jaki odsetek przestępstwa stwierdzone i podejrzani stanowią w porównaniu do wszystkich przestępstw stwierdzonych i wszystkich podejrzanych. Widać, że mimo tego wzrostu w ciągu ostatnich lat, wciąż te czyny nie stanowią jakiegoś centralnego, można powiedzieć, przedmiotu pracy policji. Tak? To jest około 1% w zeszłym roku, jeżeli chodzi o przestępstwa stwierdzone, no co też jest wzrostem od 0,2 na początku lat 2000. Ale jeżeli się porówna te dane z danymi z lat 70., ja nie mam wielkiego przekonania co do trafności i wiarygodności danych z lat 70., ale pokazuję je dla porównania, tak, no to widać, że ten udział jakby nie jest oszałamiający, prawda? Oczywiście Państwo rozumiecie, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił znaczny wzrost liczby przestępstw stwierdzonych, ale też w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny spadek. Więc ten wzrost, który tutaj Państwo widzą, nie jest związany, znaczy on z jednej strony może być jego względny poziom przestępczości, liczby przestępstw stwierdzonych, liczby osób podejrzanych, to, że on jest tak niski, może wynikać z tego, że liczba przestępstw stwierdzonych, liczba osób podejrzanych gwałtownie wzrosła od początku lat 90., ale z drugiej strony to, że ten wzrost jest dosyć znaczny, może wynikać z tego, że w ciągu ostatnich kilku lat obydwa te wskaźniki spadły, tak, dosyć istotnie. Na tym wykresie nie umieszczam takich analogicznych danych dla skazań, dlatego że one są poza skalą tego wykresu i nie byłoby ich widać, ponieważ skazania za przestępstwa korupcyjne stanowią około 0,1% wszystkich skazań w polskich sądach, w związku z czym jest to zjawisko marginalne. Teraz chciałem pokazać na trzech kolejnych slajdach nieco bardziej dokładne dane z podziałem na poszczególne przestępstwa. Tutaj widzą Państwo przestępstwa stwierdzone według typów, tak? Artykuł 228, czyli korupcja bierna, tak? czyli sprzedajność, artykuł 229, czyli korupcja czynna, artykuł 230 i 230a, płatna protekcja i artykuł 231, paragraf 1-3, nadużycie uprawnień. Tu jest pewien problem statystyczny też akurat z tym ostatnim artykułem, ponieważ on nie do końca odpowiada problematyce korupcji w całości, natomiast jest uwzględniany w danych statystycznych jako taki, przez policję zwłaszcza, więc no, na tych danych, żeby zachować ciągłość, robię to. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś problem tego.
Jest możliwość, bo ja w tym roku sam zrobiłem analizę i można wyciągnąć stricte 231.
Tak, tylko problem polega na tym, że żebym mógł przeprowadzić tego rodzaju analizę, chciałbym mieć porównywalne dane od roku 70 do roku 2010, więc jak rozumiem, system Temida nie sięga pamięcią swoją w przeszłość tak odległą. Więc jakby tu jest problem tego rodzaju, że oczywiście te dane istnieją gdzieś, tylko chodzi o to, żeby zachować ich porównywalność w maksymalnie dużym szeregu czasowym. Tak? Dlatego, że jeżeli się te kategorie zmienia, no to potem pojawia się problem, jak je porównać ze sobą. A w każdym razie te dane tak czy, definiowane tak czy inaczej pokazują, że następuje dosyć istotny wzrost we wszystkich tych kategoriach. Tak, jeżeli chodzi o artykuł 230 i 230a, ten wzrost jest najwolniejszy. Jeżeli chodzi o artykuł 228 i 229, ten wzrost jest szczególnie dynamiczny. Tak, ja wyłączyłem tutaj artykuł 250a, taki i te, które wymieniłem, pozostałe kodeksu karnego z tego powodu, że one znowu są poza skalą analizy. Tak? To są bardzo nieliczne kategorie statystyczne, więc one tutaj nie byłyby dobre do pokazania. Tutaj widzą Państwo te same szeregi, czy te same kategorie dla osób, liczby osób podejrzanych i dla liczby osób skazanych. Te dane są bardzo interesujące z tego powodu, że podobnie jak w przypadku tych danych zagregowanych, które Państwu przed chwilą pokazywałem, widać, że istnieje pewna rozbieżność. Znaczy, o ile następuje gwałtowny wzrost zarówno w przypadku liczby skazań, jak i liczby osób podejrzanych z artykułu 229, to ten wzrost nie jest proporcjonalny, czy nie jest jakoś liniowo związany ze wzrostem artykułu 228, artykułu 230 i artykułu 231, paragraf 1 i 3. Tak. To jest korupcja czynna, czyli przekupstwo. To jest interesujące z tego punktu widzenia, że jak Państwo z pewnością wiedzą, w roku 2003 dokonano zmiany kodeksu karnego polegającej na dodaniu do artykułu 229 paragrafu 6, który przewiduje odstąpienie od wymierzenia kary w przypadku, kiedy osoba, która dokonała takiego czynu, zgłosi ten fakt organom ścigania, tak, tam jest szereg warunków, które muszą być spełnione. I należałoby przypuszczać, że w idealnej rzeczywistości, taki był cel tego przepisu, wejście w życie takiej możliwości spowoduje, po pierwsze, w statystyce jakąś modyfikację liczby skazań i liczby osób podejrzanych o czyn z artykułu 220, skazań, co do liczby osób podejrzanych nie mam takiej pewności, ale skazań z artykułu 229, jednocześnie spowoduje wzrost skazań z artykułu 228. Taka była tego funkcja. No chodziło o to, żeby złamać tak zwany pakt korupcyjny i żeby te osoby, które dały łapówkę, poinformowały o tym, żeby wskutek tej informacji osoby, które ją wzięły, poniosły tego faktu konsekwencje. Jak Państwo widzą, jeżeli coś wzrasta, to wzrasta wszystko, ale gwałtownie czy szybciej zostają skazania z artykułu 229. Teraz przepraszam za formę tych slajdów. One są mało czytelne, ale one też coś pokazują. One zawierają realizację tego postulatu, czy tego pomysłu, żeby zestawić ze sobą dane pochodzące od różnych podmiotów i jakoś je spróbować na siebie przeliczyć. Tak, to co Państwo widzą, to są proporcje liczby osób podejrzanych do liczby czynów stwierdzonych. To jest ten pierwszy slajd w lewym górnym rogu. Potem liczby osób skazanych do liczby czynów stwierdzonych i to w prawym górnym rogu. I w lewym dolnym rogu, powiedzmy, że to róg, mamy proporcje liczby osób skazanych do liczby osób podejrzanych. Czyli upraszczając to, znowu jest to pewne nadużycie, przepraszam, semantyczne, to co powiem, to jest, te dane pokazują, ile trzeba czynów stwierdzić, żeby mieć jedną osobę podejrzaną albo jednego skazanego. Czyli tak nie jest, bo to jest trochę prawda podobna do tej, że jak idzie pies i człowiek na spacer, to każdy ma średnio po trzy nogi, bo to mogą być różne powody, dla których zależności między tymi kategoriami, to są dane zagregowane, więc my tego nie wiemy. Natomiast jeżeli one coś pokazują, to pokazują, że jeżeli chodzi o artykuł 228, czyli przestępstwo sprzedajności, ta liczba osób podejrzanych w stosunku do liczba czynów stwierdzonych w stosunku do liczby osób podejrzanych i liczba osób skazanych w stosunku do czynów stwierdzonych rośnie. To znaczy na jedno skazanie przypada coraz więcej czynów stwierdzonych i na jedną osobę podejrzaną przypada coraz więcej czynów stwierdzonych. Z czego to może wynikać? No to może wynikać z tego, że łapie się takie osoby, które brały, tak aż w końcu wpadły i znalazło się na nie dużo dowodów, prawda? I mamy informacje o wielu czynach, których one dokonały. Jest to być może prawdopodobne. Ale znowu, gdyby artykuł 229 paragraf 6 działał, należałoby się spodziewać, że takie zjawisko będzie w przypadku liczby, w przypadku artykułu 229, a nie artykułu 228. Znaczy, że jest coraz więcej czynów stwierdzonych, tak, ale coraz mniej podejrzanych, tak? Znaczy na jednego podejrzanego przypadałoby wtedy coraz więcej stwierdzonych czynów. Widzimy, że tak, jeżeli takie zjawisko zachodzi, tylko w przypadku roku 2008 tutaj w tym pierwszym wykresie z lewej strony u góry, tak, w pozostałych przypadkach czyny z artykułu 229, te proporcje utrzymują się poniżej średniej dla przestępstw korupcyjnych w ogóle, to jest żółta linia, i przestępstw wszystkich ogółem to jest jasno niebieska linia. Interesująca inna rzecz to są te wielkie skoki czynu tych proporcji z artykułu 230 i 230a, tutaj mi wypadło z tej legendy artykuł 230a. Tak, to jest, z tego widać, że na jednego skazanego w roku 2008 tak trzeba byłoby mieć, to jest chyba około, jak pamiętam, 40, znaczy to jest poza skalą, ja to specjalnie zrobiłem, żeby było widać cokolwiek na tym wykresie, jest 40, zdaje się, kilka osób, 40 kilka czynów stwierdzonych. Jeśli o czymś to świadczy, no to trudno powiedzieć o czym, tak? No te dane nie są, że powiem, wystarczające do tego, żeby o tym orzekać. Tutaj to, co Państwo widzą na tym slajdzie, to są dane dotyczące czegoś, co nazywam przepływem spraw. To w zasadzie jest powtórzenie tych danych, które już były wcześniej, ale są tutaj uwzględnione jeszcze dwie inne kategorie. Mianowicie to, ile było wniosków o akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa korupcyjne i ile było wszczętych postępowań. Tak, jak widać, to jest też interesujące, jak sądzę, że liczba wszczętych postępowań oscylowała w ciągu ostatnich kilku lat w okolicach 6 tysięcy. Natomiast liczba przestępstw stwierdzonych rosła dosyć gwałtownie. I, że powiem, ten wykres pokazuje dobrze, gdzie był wzrost, a gdzie była stabilność w tym zakresie. Teraz, co się dzieje, kiedy sprawa trafi do sądu i jest rozstrzygana? Jak Państwo widzą, w znakomitej większości przypadków sprawy, które trafiają które są rozstrzygane przez sądy, kończą się skazaniem. Tak, w 2010 roku ogółem było to 82% i 24%. Ale też można zauważyć, że w ciągu 5 lat ostatnich, dla których mam dane, ten odsetek się zmniejszał. I dla artykułu 231 on był szczególnie niski. Znowu, nie mam wystarczającej wiedzy, która by mi pozwoliła na to, żeby jakiś autorytatywny sposób się wypowiadać na temat przyczyn, dla których tak jest. No jeżeli coś z tego wynika, no jest słaby wniosek, no to, że powiedzmy skuteczność ścigania rozumiana jako skuteczność przedstawiania dowodów przed sądami spada. Tak? Natomiast znowu to, że to jest 80%, to nie jest nic, co by powinno naszą czujność budzić. To jest mniej więcej statystyka, która odpowiada w ogóle statystyce przestępstw w ogóle. Teraz, jakie kary się dostaje, jeżeli się jest skazanym za przestępstwo korupcyjne? Przepraszam, pozwolę sobie na taką drobną uwagę. Wczoraj usłyszeliśmy, że być może ktoś zostanie skazany i będzie siedzieć za przestępstwo korupcyjne. Otóż się pozwolę sobie nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli ktoś zostanie skazany za przestępstwo korupcyjne w Polsce, to właśnie siedzieć nie będzie. Te dane, które Państwo tutaj widzą, tutaj znikły gdzieś lata, do których te słupki się odnoszą, pokazują, że zasadniczą formą kary, którą sądy wymierzają w Polsce za przestępstwa korupcyjne, jest pozbawienie wolności. Tak, w drugiej kolejności grzywna samoistna, ale jest to mały odsetek kar. Ograniczenie wolności w ogóle jest marginalne, ale jeżeli chodzi o pozbawienie wolności, to około 95% przypadków jest to pozbawienie wolności w zawieszeniu. Czyli łatwo policzyć, tutaj są dane w liczbach bezwzględnych na lewej skali, że jeżeli to jest tam 2800 czy 2700 skazań na karę pozbawienia wolności, to z tego 130 przypadków rzeczywiście kończy w więzieniu. Czyli jest to kwestia ocenna, czy to jest łagodnie, czy nie, no ale, że tak powiem, te dane pokazują, jak to wygląda. Tutaj są bardzo interesujące dane, które pozwoliłem sobie zrobić to w sposób może dość taki obrazowy, ale nie chodzi mi o to, żeby na temat policji się wypowiadać w sposób lekceważący czy negatywny, ale chodzi mi o to, żeby Państwu pokazać, jak mają się dane dotyczące przestępstw stwierdzonych w policji i poza policją. No i z tych danych mi wynika, że przestępstwa korupcyjne stwierdzane w policji, czyli popełniane przez funkcjonariuszy policji, stanowią dosyć duży odsetek czynów stwierdzanych w ogóle. Podobne proporcje się utrzymują także w przypadku liczby osób podejrzanych, chociaż tutaj te kategorie statystyczne nie są do końca ze sobą kompatybilne. Tak? W 2009 roku, jak Państwo widzą, było to około 18%, jeżeli można tak to odczytać.
Podinspektor Kamila Zimoń, Komenda Główna Policji. Ja chciałam tylko dodać, że przestępstwa stwierdzone w policji, tutaj pan mówi o korupcji, bierze pan pod uwagę również artykuł 231 cały, jak pan tutaj wyjaśnił na początku, z przyczyn metodologii i jakby braku uzyskiwania danych tylko z 231 paragraf 2, który jest stricte przestępstwem korupcyjnym. Biorąc pod uwagę specyfikę służby w policji, artykuł 231 często pozostaje jakby w zarzucie policjantom, którzy przekroczyli lub nie dopełnili swoich uprawnień, na przykład podczas interwencji policyjnej, na przykład użyli na przykład za dużo siły, tak, fizycznej i mają takie zarzuty, więc uważam, że w tym momencie należy wziąć pod uwagę taką małą poprawkę, że nie możemy mówić tutaj stricte o przestępstwach korupcyjnych w policji, ale przestępstwach, można powiedzieć, około, no bo artykuł 231 stricte przestępstwem korupcyjnym nie jest.
Tak, ja oczywiście uwagę
dziękuję.
Z chęcią przyjmę, ma pani rację, ale mam tutaj i w raporcie, Państwo mogą to zobaczyć, że to, co Pani mówi, jest trafne o tyle, że mniej więcej jest to około połowa liczby osób podejrzanych, które w policji mają zarzuty około korupcyjne, jak to Pani powiedziała. To są zarzuty z artykułu 231 w sumie. Te dane oczywiście, które tutaj Państwo widzą, dotyczą również artykułu 231 w całej populacji, więc one oczywiście pod tym względem są jak najbardziej porównywalne. Oczywiście to nie da się powiedzieć, że nie chcę takiego wniosku na tej podstawie wysnuć, że policja jest szczególnie skorumpowaną instytucją, prawda? No ale z drugiej strony, jeżeli zestawić liczbę policjantów z ogółem populacji w Polsce, to jest mniej niż 1%, jak mi się wydaje, około 0,5%. Więc jakby coś jest na rzeczy i przypuszczam, że rzecz ma, znaczy problem polega, czy te dane można wyjaśnić w ten sposób, że szczególnie efektywnym sposobem ścigania przestępczości korupcyjnej jest ściganie korupcji we własnych szeregach. Wielu spraw wewnętrznych po prostu wie, czego szukać i znajduje. Natomiast jeżeli przychodzi do łamania paktu korupcyjnego na zewnątrz, no to bywa gorzej. Jak Państwo wiedzą, w ciągu ostatnich paru lat miały miejsce istotne zmiany organizacyjne. W aparacie ścigania przestępstw korupcyjnych powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne. I tutaj Państwo widzą efekty działalności CBA mierzone liczbą osób podejrzanych, liczbą wszczętych postępowań, liczbą postawionych zarzutów. Nie mam przed sobą danych dokładnych dotyczących całej populacji, ale jak rozumiem, CBA jest odpowiedzialne w pewnym sensie za jakieś 7-8% podejrzanych, którzy zostali wykryci tak w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, liczba zarzutów, jeżeli zestawić liczbę zarzutów z liczbą czynów, nie wiem, czy można to zrobić, nie jestem pewien do końca tych dwóch kategorii, ale gdyby tak zrobić, no to by się okazało, że CBA jest odpowiedzialne również za około niecałe 10% naszej wiedzy na temat, tak, uzyskanej przez aparat ścigania na temat przestępstw korupcyjnych. Pozwoliłem sobie tutaj zrobić taką dość w pewnym sensie wulgarny zabieg polegający na tym, żeby policzyć, jakie są koszty funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przeliczeniu na jednego podejrzanego i na jedno przestępstwo i zestawić to z analogicznymi danymi dla całej policji. Oczywiście z całą, że powiem, odpowiedzialnością to stwierdzam, to jest zabieg sztuczny. On nie uwzględnia tego, że CBA jest w porównaniu do policji instytucją znacznie mniejszą, tak? Policja korzysta z rozmaitych Koszty jednostkowe są niższe, prawda? Dziękuję bardzo. Tak, no i oczywiście to porównanie jest sztuczne, tak? No ale widać, że jak się podzieli budżet CBA przez liczbę osób podejrzanych, no to wychodzi na to, że na jednego podejrzanego CBA wydaje 200 tysięcy złotych. Co może jednak w sumie prowadzić do wniosku czy pytania o to, czy to jest opłacalne. Oczywiście ja rozumiem, że CBA się zajmuje sprawami, które są high profile, tak, i to są sprawy, które wywołują duże koszty i dzięki działalności CBA te koszty w jakiś sposób może są oszczędzane. No ale wciąż zadawałbym sobie pytanie, czy nie można tego zrobić, tego nie można zrobić taniej. I wreszcie to jest mój ostatni slajd, ale jeszcze pozwolę sobie przez kilka minut kilka rzeczy powiedzieć. Tak, należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób zmiany prawne wpływały na przemiany rejestrowanej korupcji w Polsce. Tak, i to, co Państwo widzą tutaj, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, widzą Państwo te dane, które już Państwo widzieli. Po drugie, tutaj na ten wykres zostały naniesione momenty, w których nastąpiły zmiany prawa. Tak, tych zmian kodeksu karnego było kilka, były zmiany KPK, tak, które nie były specyficzne dla korupcji, ale które mogły mieć jakiś wpływ. Tak, po prostu była ustawa o CBA. Tutaj ten przedostatnia pionowa linia oznacza zmianę kodeksu postępowania karnego. I na kolorowo Państwo widzą rządy poszczególnych koalicji rządowych. Tak, no i ten zabieg miał doprowadzić do tego, żebyśmy mogli zobaczyć, czy istnieje jakiś ewidentny, tak, znowu to jest bardzo proste narzędzie, tak, którego użyłem, żebyśmy mogli zobaczyć, czy istnieje jakiś wpływ ewidentny na statystykę korupcyjną związany z tymi zmianami. Jeszcze zanim się do tego odniosę, uprzedzę Państwa, że tu jest taki zabieg polegający na tym, że oś czasowa jest przesunięta o jeden rok, ze względu na to, że dane na koniec roku są, że dane dotyczące korupcji są na koniec roku, tak? Znaczy, gdybym zestawił dane dotyczące, tak rozumiecie Państwo, jeżeli mamy zmianę artykułu 228, 229 i 230 pod koniec roku 2000, czy to w połowie roku 2003, to powstałby artefakt. Tak? Znaczy to by sugerowało, że zmiany, które miały miejsce wcześniej, były skutkiem tej zmiany. W związku z czym te wszystkie pionowe osie są przesunięte o jeden rok w lewo, tak? Czy jeden rok wstecz. No i jeżeli coś z tego wynika, to wynika stąd tyle, że nic z tego nie wynika. Znaczy, ja nie widzę, ja spędziłem trochę czasu patrząc na ten rysunek, żeby jakiś związek miał miejsce. Tak, nie widzę możliwości wyjaśnienia tego znacznego wzrostu liczby czynów rejestrowanych i liczby skazań poprzez wskazanie jakiejś jednej zmiany prawnej, tak, która by wywoływała jakąś gwałtowną, skokową, jakościową różnicę. One oczywiście być może są ilościowe i jakieś takie kumulacyjne, prawda? Być może policja uczy się powoli korzystania z nowych narzędzi prawnych, które otrzymuje. No ale jakby tego na podstawie danych statystycznych stwierdzić się nie da. No nie widzę też związku między rządami poszczególnych koalicji rządowych a jakąś skutecznością czy nieskutecznością instytucji. Tak jak widać, wszystkie te zmienne rosły przez cały okres objęty analizą. Tak, zaczęło się to za rządów SLD, tutaj na czerwono, tak trwało przez rządy PiS, tutaj na brązowo, i przez rządy Platformy Obywatelskiej z PSL-em, tutaj na zielono. Trudno powiedzieć, żeby któraś z koalicji rządowych jakoś szczególnie, przynajmniej w tym świetle, się przyczyniła do tych wzrostów. Też jak się popatrzy na to, jakie prawo uchwalano i w jaki sposób i kto za nim był, no to widać, że zmiany prawne były raczej konsensusem wszystkich sił politycznych w Polsce, a nie dziełem jednej czy wybranych z nich. Więc moja ogólna hipoteza i taki powiedziałbym takie przypuszczenie, które bym na podstawie analizy tych danych chciał postawić, to jest takie, że jeśli jest jakiś jeden najważniejszy czynnik, który sprzyjał wzrostowi, można powiedzieć, zaangażowania organów ścigania w działalność przeciwko korupcji, to było to, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny spadek, przynajmniej rejestrowany znowu przez statystykę urzędową, znaczny spadek przestępczości innego rodzaju. On został skompensowany w pewien sposób pojawieniem się nowych kategorii przestępstw, takich jak przestępstwa drogowe, które stanowią chyba ze 20% w tej chwili wszystkich czynów rejestrowanych. Oczywiście chodzi o pijanych kierowców. Ale także, jak sądzę, pozwoliło to na uwolnienie pewnych zasobów, których policja zapewne w nadmiarze nie ma. I te zasoby mogły, mówiąc nieelegancko, zostać zainwestowane we wzmożone zainteresowanie ściganiem przestępstw korupcyjnych. Inna kwestia, która tutaj jest i już się boję reakcji pani podinspektor, to jest taka, że no, dziwi mnie ta rozbieżność między danymi dotyczącymi czy wytworzonymi przez sądy, a danymi wytworzonymi przez policję. Tak? No z tych danych by wynikało, że liczba czynów stwierdzonych wzrasta, liczba skazań nie wzrasta. Oczywiście tu jest kwestia przedziału czasowego, o który chodzi, prawda, postępowania trwają i tak dalej, ale w takiej skali czasowej, w jakiej te dane mam, wydaje mi się, że można ten efekt wykluczyć. To nie jest tak, że postępowanie karne trwa 5 lat. Być może trwa, no ale to nie jest tak. Nie, dlatego że tutaj nie ma... Tak, ale oni byliby w tej statystyce wtedy. Oni byliby skazani. Z trzeciej strony, czy z kolejnej strony, jeśli tak mogę, interesujące jest to, jest ten wzrost liczby czynów stwierdzonych i liczby skazań z artykułu 229. Co by wskazywało na to i to, że jednocześnie liczba to proporcja między liczbą skazań i liczbą czynów utrzymuje się na dosyć niskim poziomie. To znaczy mniej więcej jednemu skazaniu odpowiada półtora czynu, prawda? Jeżeli tak można powiedzieć. To by wskazywało na to, że skazywani generalnie są raczej łapówkodawcy, a nie łapówkobiorcy. Że można powiedzieć, łapiemy jakichś ludzi, którzy z pewnością jakichś czynów, które należy potępić, się dopuszczali, ale to jakby nie jest to, tak? Znaczy to nie są, znaczy być może jest ich więcej, prawda, niż łapówkobiorców ogólnie rzecz biorąc. To też jest taka możliwość. Ale należałoby przypuszczać, że coś tu jest interesującego, co można byłoby dalej studiować. Więc jeżeli mam to wszystko podsumować, no to obraz, który się z tego wyłania, jest niejednoznaczny. Z jednej strony jest gwałtowny wzrost we wszystkich statystykach, z drugiej strony te statystyki są, ten wzrost jest nierównomierny. Jakichś bardzo wyraźnych źródeł tego wzrostu nie widać. Ja bym się przychylał do tego wniosku o ogólnym uwolnieniu zasobów i ogólnym przeniesieniu zainteresowania organów ścigania z przestępczości, powiedzmy, nazwijmy ją powiedzmy kryminalnej, tak, w takim dużym skrócie, na przestępstwa korupcyjne. No jest tutaj kwestia tej rozbieżności, którą należałoby wyjaśnić. Myślę, że badania aktowe byłyby najlepszą metodą do ich wyjaśniania, no ale to jest zadanie dla Instytutu Badawczego, a nie dla mojej skromnej osoby. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszam, że tak długo mówię, ale starałem się powiedzieć to, o czym wiem.